34 minuty po godzinie 20 słuchają Państwo magazynu Między Nami Zwierzętami. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czym też kierować się w wyborze psa. I teraz chciałam Was zapytać o to, jak można przekonać osobę, żeby poszukała sobie takiej na przykład niewielkiej domowej hodowli, no bo z całym szacunkiem można znaleźć całe mnóstwo w różnych miejscach i w dodatku jeszcze to są psy, które wyglądają podobnie do takich, jakie nam się podobają, a nie musimy tyle płacić pieniędzy.
No więc tak, ja zawsze się pytam, jeżdżę Seatem, jeżeli ja doprawię do tego logo Mercedesa, czy chciałabyś kupić ode mnie Mercedesa?
To znaczy Seata.
Nie, Mercedesa.
Aha.
Albo inaczej, Seata, ale zapłacić jak za Mercedesa.
No, to jest rzeczywiście pytanie.
To jest coś takiego. Psy tańsze. Powiedzmy tak, nie chcę. Psy z różnych stowarzyszeń, które powstały na mocy prawa, które weszło. Są to psy często w typie. Lub kupowane, podkupywane od związkowych, często gęsto jest bez naszej wiedzy. Sprzedajemy na przykład pieska na kolanka, który na wystawie nie przejdzie wystawy, gdyż na przykład ma jakąś tam niewidoczną wadę, która nie utrudnia mu w żaden sposób życia. Jest następnie rozmnażany, tak? Czyli
a nie też, powinien być?
No nie powinien, dla dobra rasy, tak? Sama hodowla, definicja hodowli mówi o tym, że będziemy poprawiać rasę, tak? A nie ją kiepścić. Więc jeżeli ja uważam, że piesek, który powinien mieć zęby 6x6, a ma na przykład 6x4, niby jest to dopuszczalne, czy ma lekki tyłozgryz albo przodozgryz, co jest niedopuszczalne w naszej rasie, jest sprzedawany na kolanka.
No, ale
tak?
Przecież taki normalny człowiek się na tym nie zna.
No nie
no,
zna
widzi
się.
Psa, no, ale wygląda jak na przykład chihuahua.
No dobra, to może inaczej. Jak kupujesz lodówkę, co robisz?
No sprawdzam.
Sprawdzam, tak? No dobra, kupujesz telewizor. Kierujesz się pewnymi wytycznymi, tak? Potrzebuje 52 cale, potrzebuje pilota dwufunkcyjnego, bo chcę mieć jeszcze coś tam podłączone i tak dalej.
A jak mam mało pieniędzy, to szukam niestety takiego tańszego.
Ale tak, żeby pasowało, tak? Więc w tym momencie trzeba się zastanowić, czy lepiej sobie dozbierać, a kupić pieska bez problemów od hodowcy, który będzie miał z nami kontakt, popytać. Wystawy są organizowane w wielu miejscach w Polsce. Można na taką wystawę podjechać, popytać hodowców na wystawie, o co chodzi z tymi psami, na co zwracać uwagę, popatrzeć na psy, wytyczyć sobie jakiś swój typ, tak? Bo nikt się nie budzi rano i nie mówi, chcę chihuahuę i ma być ona w białe kropki. Tylko coś nami powoduje, tak?
Że no właśnie, chcemy, ciekawe co.
Chcemy tego właśnie psa. No może koleżanka ma i ja też chcę. Może po prostu chcę małego, bezproblemowego pieska, ale to o tym mówię. Kontakt z hodowcą. W stowarzyszeniach dużo, z racji tego, że pracuję również w sklepie zoologicznym, więc mam kontakt na bieżąco z psiarzami, kociarzami i tym podobnymi ludźmi, podobnymi mi ludźmi. Czyli z tego, co rozmawiam, przychodzi do nas parę chihuahua. Są to psy oczywiście ze stowarzyszenia. No, nie są niczemu winne, tak? Urodziły się, hodowcy powinni brać odpowiedzialność za swoje psy, tak? To nie jest tylko moment do 9 tygodnia, czy tam do 12, kiedy opuszczają dom, ale trzeba też wspomóc trochę nowych właścicieli, tak? Uświadomić. Tak z takiego poradnika hodowcy troszeczkę powiem szczerze, że kupujący. Rozmowa jest zawsze przed, tak? Staram się jak najwięcej wiedzy wcisnąć przed kupnem psa. Zazwyczaj ludzie już są na tego jednego nastawieni, tak? Więc bierzemy tego, koniec i kropka. Zazwyczaj nie ma możliwości zmiany decyzji. Aczkolwiek pamiętając jego charakter, mogę później też podpowiedzieć, jak go poprowadzić dalej, żeby nie robił tak, żeby zrobił inaczej, czyli to, co właściciele chcą. Czy w stowarzyszeniach jest takie coś? Nie wiem, zazwyczaj wiem, że nie. Nie ma tego kontaktu później, tak? Nie mówię nie każde, ale zazwyczaj nie ma kontaktu później, nie ma jakiegoś nawet wsparcia, kiedy zwierzę choruje, tak? Bo nagle coś wyjdzie na przykład wypadanie rzepki. Wiadomą rzeczą jest, że no nie za wszystko mogę być odpowiedzialna, tak? Ale pokierowanie takiego właściciela, dobrego weterynarza, czy czym suplementować, no to też chyba dużo znaczy, tak? To chyba jest zawarte już w tej cenie związku kynologicznego.
Ale jednak wydaje mi się, że bardzo duża grupa osób kieruje się właśnie ceną. Też warto tutaj powiedzieć, że osoby działające w różnego rodzaju organizacjach prozwierzęcych zachęcają do tego, żeby nie kupować psów rasowych, nie wydawać pieniędzy, tylko wziąć psa, to są jakieś symboliczne pieniądze, ze schroniska. Czyli mamy tak dużo psów, które nie mają domu, że po co kupować i dać komuś zarobić, jeżeli możemy stworzyć dom psu ze schroniska.
No tak, tylko wszystko fajnie. Jak najbardziej te psy też zasługują na to, żeby znaleźć swój dom, ale też należy się w pewnym stopniu też zastanowić, czy nie napędzamy tak naprawdę tej koniunktury, że zabieramy te psy ze schronisk i tacy, nie wiem, no pseudopsiarze, no będą te psy rozmnażać. Jak nie znajdą dla nich domów za jakieś tam drobne pieniądze, no to w końcu, no to co? No dadzą do schroniska, później robią kolejne szczeniaki i tak naprawdę to się w jakiś sposób zapętla. Z psami ze schroniska ja osobiście widzę jeden problem. Znaczy, jeżeli bierzemy małego szczeniaka, to wszystko jest fajnie. Z dużymi psami widzę problem, że tak naprawdę bierzemy psa z jakimś bagażem doświadczeń. My nie wiemy tak naprawdę, czy przyszły poprzedni właściciel tego psa, jak go traktował, czy ten pies był bity, czy on był dobrze traktowany, czy w jakiś tam, no właśnie ta socjalizacja, do której ja notorycznie wracam, bo uważam, że to jest jeden z podstawowych rzeczy, o którym aspekt trzeba zadbać. Tak naprawdę nie wiemy o tym psie nic. Aczkolwiek nie przekreślam absolutnie tych psów, bo one również potrzebują mieć domy, potrzebują znaleźć kochających właścicieli i dożyć sobie sędziwej starości. Nie za prętami w klatce, tylko z kochającą rodziną na kanapie, czy nie na kanapie, spędzając wspólnie czas.
Ale czy wy też hodowcy psów z takich odpowiedzialnych hodowli też chcecie uświadomić osobom, które szukają psa i chciałyby kupić właśnie psa, który powiedzmy wygląda na przykład jak chihuahua albo hawawart czy inny pies, jaka jest różnica między właśnie hodowlami a tymi tak zwanymi pseudohodowlami? Czy to też jest dla was istotne?
Tak,
bo wydaje mi się, że tu jest taki kłopot, że nie każdy może rozumieć, o co właściwie w tym wszystkim chodzi, że związek kynologiczny, czy te wszystkie hodowle skupione wokół związku, co to są za ludzie? Dlaczego takim zależy, żeby kupować te psy właśnie u nich, no za trochę większe pieniądze? Może tu by się przydało też wyjaśnienie słuchaczom.
To znaczy, ja osobiście, jak przychodzi do mnie potencjalny właściciel mojego psa i zdarzyło mi się oczywiście w mojej pracy hodowlanej kilkukrotnie, że cena nie odpowiadała. Jest proste wytłumaczenie. Należy pojechać do tej hodowli, która oferuje niższą cenę i tak naprawdę zobaczyć, przede wszystkim zacząć od sprawdzenia warunków, w jakich ten pies jest odhodowany. Jaką karmą jest żywiony. Ponadto często, znaczy mówię o odpowiedzialnych hodowcach, my nie dobieramy psów przypadkowo. Nie rozmnażamy tych psów, bo moja koleżanka za ścianą ma fajnego pieska. No dobra, ta sama rasa to sobie pokryje i będą dzieciaczki, ja je sprzedam i zarobię. Tylko często, gęsto zdarza się, że idziemy naprawdę po kilka tysięcy kilometrów na tą tak zwaną randkę, fachowo krycie. Będziemy uczyć się słuchaczy fachowego słownictwa. Jedziemy na tą randkę i to tak naprawdę dla pasjonata hodowcy, który dba o dobro rasy, dba o to, żeby te psy posiadały cechy, o których mówi wzorzec, posiadały dobrą psychikę, no to dla nas te tysiące kilometrów naprawdę nie mają znaczenia. Osoby, które no hodują, bo hodują dla chęci tak naprawdę zysku, no niestety często no nie patrzą, co jest w tym rodowodzie. Często imbrydują psy, czyli krzyżują psy, które są ze sobą spokrewnione. Przez to niestety wady i choroby, które mogą się pojawić w linii, one są wtedy jakby uwydatnione. Czyli imbrydując, kryjąc na przykład siostrę, kuzyna, bliskiego, mamy większe ryzyko wystąpienia tych wad. Tak jakby no, powiedzieć to ogólnie, żeby każdy słuchacz mógł zrozumieć. Co za tym idzie, no nie ma co ukrywać, że w każdej rasie zdarzają się choroby. Nie ma rasy absolutnie zdrowej i jeżeli jakikolwiek hodowca przyszłemu nabywcy powie, że ta rasa jest idealnie zdrowa, no to po prostu kłamie. No kłamie po prostu w żywe oczy. Zdarzają się choroby. Oczywiście są rasy, które tych chorób mają zdecydowanie więcej i są one bardziej, większa częstotliwość jest występowania. No i właśnie jest to krycie teraz, nie? Dobór tych partnerów, żeby no, te choroby tak naprawdę wykluczać, bo przykładowo, jeżeli na przykład ja wiem, że nie wiem, w jakimś tam pokoleniu u mojego pradziadka, dziadka występuje, no nie wiem, wada na przykład zgryzu i to dość na przykład poważna wystąpiła, ale nie u samego samca, tylko u dzieci na przykład, to nie pokryje z drugiej strony w rodowodzie linią taka, która również niesie tą wadę, bo niestety zwiększamy w tym momencie to ryzyko wystąpienia tej choroby. I to jest też ta wiedza, którą mamy właśnie, ma większość członków właśnie Związku Kynologicznego.
Większość? Dlatego, że
znaczy, przepraszam.
Co zresztą?
No nie, no nie mogę mówić o wszystkich tak naprawdę hodowcach, którzy są zrzeszeni w Związku Kynologicznym.
Jeszcze, bo zaczynają.
Dokładnie, ale ten plus, jak gdyby, który jest dla nas, to to, że w naszych rodowodach my jesteśmy w stanie bardzo daleko odtworzyć przodków. Oczywiście, no niestety wiele chorób jest zamiatanych pod dywan i się na przykład nie mówi o chorobach. W mojej rasie akurat jest tak fajnie, że wybierając sobie partnera z Niemiec, tam mam bardzo szeroko wszystkie choroby. Tam nikt nie ukrywa chorób po prostu. W tym akurat w mojej rasie w Niemczech. Dostaję występująco zgodę na skojarzenie w Niemczech, dostaję szczegółową rozpiskę, czego mogę się spodziewać. I tak naprawdę no, na podstawie takiej właśnie, takiej analizy mogę zminimalizować ryzyko wad związanych z jakimiś brakami zębowymi, anomalii ogona, chorób związanych z układem krążenia, no cokolwiek. Także to jest właśnie to świadome krycie, że mając wiedzę na temat przodków, śledząc i siedząc w swojej rasie i naprawdę, jeżeli nas to pasjonuje, jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie minimalizować ryzyko. Nie jesteśmy w stanie wykluczyć chorób, bo genetyka zawsze potrafi zaskoczyć.
A czy przyszły właściciel również może takiego świadomego wyboru dokonać, decydując się na psa? Czy kupi go z hodowli, czy weźmie ze schroniska, czy z innego źródła?
No, zawsze ma możliwość. No, my przedstawimy, tak naprawdę myślę, że żaden hodowca nie zmusza klienta, żeby kupił u niego tego psa.
No, ja właśnie nie jestem pewna, bo wydaje mi się, że...
Znaczy to, co powiedziała Iwona, przepraszam, to, co powiedziała Iwona, właśnie w tym momencie wyjaśniło, dlaczego warto zwrócić się do hodowcy ze Związku Kynologicznego, tak? Potrafimy odtworzyć w chihuahuach któregoś pięknego razu, cofnąłem się w rodowodzie do 70 któregoś roku na internetowym portalu, który pokazuje nam psa, pokazuje nam rodowód, tak? Większość z tych psów jest nam znana, mimo że są to psy z całego świata, jest nam znana. Co lepsze, okazy, tak brzydko to ujmując, są znane, wiemy wszystko o tym psie, tak? Więc w tym momencie kupujący, płacąc na przykład wyższą kwotę, może być pewien, że pewnych rzeczy nie stanie się. Mówi się, że kundelki są najzdrowsze. Kundelki są najzdrowsze, dlatego że nikt nie prowadzi statystyk, na co te psy chorują, tak? Tak samo jest, no pies w typie rasy jest tak naprawdę kundelkiem.
Bo tak naprawdę nie ma tego rodowodu, w którym możemy popatrzeć.
Ale chodziło mi o to, czy dokonując takiego wyboru, czy chcąc w ogóle zdecydować się, czy już na starcie nie musimy być właśnie wyposażeni w taką wiedzę, która nie każdemu jest dostępna.
Dlaczego nie każdemu?
Bo to jest tak dużo tych różnych miejsc, skąd możemy wziąć psa, że możemy zwyczajnie gubić
się. No to dobra, to wracamy znowu do lodówki.
Ale chyba psa do lodówki nie będziemy
porównywać. Nie, to jest, w świetle prawa jest to
rzecz.
Niestety. Wbrew naszym sercom, uczuciom, jest to nadal rzecz. Tak, w świetle prawa jest podpisywana umowa. Więc tak, chcę kupić lodówkę. Nie mam internetu. Nie sprawdzę opinii innych użytkowników tejże lodówki, tak? Więc co?
Ja zaczynam, do sklepu i rozmawiam.
Do mnie można również zadzwonić, porozmawiać. Przed zakupem psa, dokształcić się. Podejrzewam, że każdy hodowca, który ma wystawione ogłoszenie, udzieli informacji. I tu jest tylko kwestia teraz zaufania potencjalnego kupującego do hodowcy. Można zadzwonić do... Nikt nie prowadzi jakiegoś spisu. Nie przekazujemy sobie informacji też takiej. Pan o takim numerze do mnie dzisiaj dzwonił. Nikt z hodowców. Także to nie jest wstyd zadzwonić na przykład do 4 hodowców. I podpytać, dowiedzieć się. Im więcej takich telefonów, tym bardziej będzie też świadomy. Każdy z nas powie coś nowego. Wybór padnie wtedy...
Czasem może być tak, że zadzwonimy do kogoś, kto ma psa w typie rasy i ten ktoś przedstawi nam tego psa w tak, tak wspaniały sposób, że jakby uwierzymy, że no przecież ten człowiek ma psy i chce je sprzedać, na pewno się nimi dobrze opiekuje. Jakby kończymy na tym. Kupujemy tego psa, cena nam odpowiada, zabieramy lodówkę do domu.
I niestety tak jest bardzo często. Niestety jest dosyć... Stowarzyszenia, które powstały na mocy niestety prawa, często ceny w ogóle psów w tych hodowlach stowarzyszeniowych są takie same, a nawet i większe niż u członków tak naprawdę związku kynologicznego. Z tym, że jest ta jedna ważna rzecz, którą tutaj Aneta też poruszyła. My mamy pewne procedury, które musimy spełnić. I jeżeli nie spełnimy tych procedur, to my tak naprawdę nie możemy hodować. Niestety zdarzają się takie sytuacje, że osoby, które nie mogą w jakikolwiek sposób hodować w związku kynologicznym, co robią? Uciekają do stowarzyszeń. Tam nie ma takich wymogów. Niektóre oczywiście stowarzyszenia mają, żeby tutaj nie obrażać jakiegoś stowarzyszenia, broń Boże. Niektóre mają wymogi, ale większość tak naprawdę nie ma. Nawet rodowody, które dostają, no to często jest tak, że jest napisane matka, ojciec, a dziadkowie nieznani. No to o czym my tutaj mówimy? To jaki tak naprawdę, ile cech w tym psie, którego kupujemy, jeżeli mamy nieznanych dziadków, ile jest cech tak naprawdę osobniczych dla tej konkretnej rasy? Nie wiemy.
I w tym wypadku chyba najlepiej by było dać dom kundelkowi lub psu w typie rasy z nieznaną historią ze schroniska, a pieniążki, tak, resztę pieniążków przeznaczyć na szkolenie jego, na behawiorystę, na zapewnienie mu wszystkich podstawowych.
Niż kupować w stowarzyszeniu.
Dokładnie.
I to będzie odpowiedzialny wybór.
Myślę, że tak.
No dobrze, to jeszcze chciałam wrócić do tego gladiatora. Co to znaczy, że chihuahua jest gladiatorem?
Więc to jest tak. Im większy pies, tym lepszy zawodnik. Chihuahua nie widzi swojej maleńkości. Chihuahua nie ma kompleksu niższości. Owszem, są to szczekające psy, głośno dające znać o sobie, ale są to psy z olbrzymim charakterem, z olbrzymią pewnością siebie. Dobrze prowadzone, od małego socjalizowane. Są pewne siebie, nie zawahają się stanąć również w obronie właściciela. Czy nawet wobec, na rękach.
Wobec na przykład takiego chowawarta 35-kilogramowego?
Przede wszystkim takiego.
Potwierdzam.
Przede wszystkim.
Nie będzie się bał.
Nie. Chihuahua się nie boi. Dobrze prowadzona chihuahua, dobrze socjalizowana od małego chihuahua, nie boi się.
jeżeli jest narażany, dlatego mówię, tak ważne jest wychodzenie też z tym psem, narażanie na różne bodźce. O tyle, o ile chowowartów no, w zimie nie do końca można tak troszkę socjalizować, o tyle ja na przykład w taki mróz mogę takiego psa wziąć, oczywiście małego, 9-tygodniowego, 10-12, pod pachę i z nim na przykład do sklepu, dokładnie. Dawać, głaskać różnym ludziom, tak? No bo takie maleństwo budzi zachwyt. Pies też słyszy różne odgłosy, tak? Słyszy je lepiej niż my. Wszystko go po prostu dziwuje, tak? Więc jeżeli chodzi o socjalizację, jest ona prosta. Po prostu wszędzie brać tego psa ze sobą, o czym jest bardzo często zapominane. Wtedy wyrośnie nam mały gladiator.
Ten mały gladiator jest w stanie podporządkować sobie rodzinę?
Ależ tak, on to robi od pierwszych dni, od kiedy zamieszka w naszych domach. Oczywiście, że tak. Szczenięta wyjeżdżające z mojej hodowli, powiem szczerze, zapominają wszystkiego, czego były uczone. To jest tak w takim, znaczy zapominają. Tak jak nastolatkowie, tak? Nie słyszą. Nie słyszą nie wolno, nie słyszą fe. Czyli zaczynają, wchodząc do nowego domu, one zaczynają sprawdzać, na co mogą sobie pozwolić.
Badają granice.
Znaczy one te granice przeciągają. Wiedzą prawdopodobnie, że są malutkie, słodziutkie, bo Pancia od początku na pewno kocha, całuje i tuli, więc wykorzystują to niemiłosiernie. Kiedyś próbowałam w dniu sprzedaży jeszcze dawać kilka dobrych rad przyszłym właścicielom. Po kilku latach hodowli stwierdziłam, że zadzwonię za 2 dni i wtedy wszystko opowiem. Te 2 dni tak nie zrujnują.
Psychiki. No tak.
Tylko ale, nie wiem, czyjej.
Ale to właściwie chyba tyczy się każdego psa, bo każdy pies bada granice, na ile sobie może pozwolić. No i chyba też ważne jest to, żebyśmy jednak mimo wszystko kierowali się sercem. Nawet jeśli w polskim prawie zwierzę jest tylko i wyłącznie rzeczą. Jak tego serca zabraknie, to nie wiem, co wtedy się będzie działo. To wtedy czytamy w różnych miejscach oglądamy drastyczne sceny. Chyba serce, prawda?
Zdecydowanie.
Dokładnie.
Dziękuję bardzo. Aneta Stolarczyk, hodowczyni Chihuahua, Iwona Piątkowiak, hodowczyni chowawartów. Po 21:15 lekarz weterynarii Anna Michalska opowie nam trochę o gryzieniu, bo przecież nasze psy gryzą, prawda? Za 4 minuty serwis informacyjny Radia Zachód.